przy mikrofonie Grzegorz Gil, audycję realizuje Krzysztof Mysiak, a my, drodzy Państwo, dzisiaj mówimy o wadach w świecie, także w polityce międzynarodowej, bo prędzej czy później dojdziemy do tego, że temat owadów jest czymś istotnym, w agendzie politycznej się pojawiał, pojawia i będzie pojawiać, natomiast na ten moment mamy temat mrówek jako absolutnie owadów fenomenalnych. Myślę, że nie jest przypadkiem, że mamy w języku polskim to ten zwrot, to sformułowanie pracowity jak mrówka. No właśnie, mrówki, które hodują grzyby w mrowiskach, mrówki, które nie lubią konkurencji, raczej rywalizują, mrówki, które mają system kastowy, mrówki, które mają system monarchiczny, są monarchią, mrowiska są monarchiami. Być może podobnie wygląda sytuacja w termitierach, może do tego nawiążemy, ale jeszcze inne elementy. Naszym bohaterem jest dzisiaj pan Maciej Krzyżyński. To i owad. Panie Macieju, czy z mrówkami wiąże się jeszcze jakaś fenomenalna historia, którą warto przybliżyć naszym słuchaczom?
Starałbym się nie być zbyt monotematyczny, natomiast z tymi akacjami jest jeszcze jedna rzecz, okay, mogę dodać, która mnie zafascynowała. Zamierzam o tym na to i owad szerzej wspomnieć, natomiast proszę sobie wyobrazić, że na początku poprzedniego wątku wspomniałem o tym, że z akacjami związane są pewne mrówki, które odstraszają słonie.
Tak.
Proszę sobie wyobrazić, że tych gatunków związanych naturalnie z akacją jest kilka. I to nie jest wcale tak, że są drzewa, które w jednym rejonie związane są z jednym gatunkiem, a w innym z innymi. Zauważono, że każda z akacja, która miałaby mieć jak najlepszy swój rozwój, od młodego drzewka aż po duże, duże drzewo, powinna związać się w ciągu swojego życia z kilkoma, trzema czy nawet czterema gatunkami mrówek, z którymi tworzy taką symbiozę właśnie, że są mrówki, które mniej bądź bardziej odstraszają duże zwierzęta. Są mrówki, które też mniej bądź bardziej korzystają z zasobów dostarczanych przez drzewo. Więc młodym drzewom bardziej zależy na tym, żeby szybko rosnąć.
Tak.
Starym drzewom zależy bardziej na tym, żeby nie być zjadane. A inne poświęcają troszkę więcej bądź troszkę mniej swojego nektaru, aby te mrówki karmić. Tak więc widzimy tutaj trochę jak u ludzi, że w ciągu swojego życia mamy różne potrzeby, które spełniamy w innym towarzystwie ludzi, z którymi się wiążemy. Mamy często innych znajomych.
Dokładnie, mamy inną politykę. Mamy inną politykę, a zatem dochodzimy tutaj w sposób piękny przez pomost, który dzięki ręce podanej przez owady, oczywiście, dzięki odnóżom podanym przez owady pomocnym, dochodzimy do konkluzji, że faktycznie ta polityka utrzymania równowagi, dobierania sobie tego, a nie innego gatunku, w zależności od fazy wzrostu, rozwoju, jest tutaj czymś fundamentalnym. A zatem mamy mrówki, będzie jeszcze na pewno kilka bardzo soczystych przykładów, może nieco bardziej soczystych niż komediowy thriller Sok z Żuka z końca lat 80., jeśli dobrze pamiętam. Ale jedna rzecz, wprowadzamy pojęcie entomologii. Myślę, że warto je wprowadzić, panie Macieju. Nie zależy mi na tym, żeby akurat tutaj rozwodzić się bardzo na temat tego, jakie są jej działy i tak dalej. Natomiast myślę, że musimy wprowadzić do tematu entomologię. Jaka jest historia tego działu biologii? Być może są nacje na świecie, które przodowały tutaj, jeśli chodzi o eksploatację świata tych niewielkich organizmów, jakimi są owady.
Jeżeli chodzi o nacje, to szczerze nie mogę zbyt wiele powiedzieć, natomiast widać, że owady kręcą często ludzi posiadających jakąś władzę. To jest ciekawe dla mnie. No,
no właśnie, kolejna styczność. Mhm.
Sam podziwiałem kolekcję owadów króla Leopolda. No, mówimy to o królu Belgii, no to
tak.
Nie jest król Leopold II, który w Kongo stworzył piekło na ziemi. Mówimy tu o Leopoldzie III, który głównie zajmował się tą swoją przyrodą, był zakochany w owadach i miałem przyjemność odwiedzić i wizytować przez jeden miesiąc Muzeum Królewskie w Brukseli, w Belgii, gdzie widziałem jego wspaniałą kolekcję. Oczywiście dużo, dużo, dużo afrykańskich gatunków tam się znalazło. Gatunek, o którym na pewno byśmy chcieli wspomnieć dzisiaj, czyli pchłę szczurą, opisał człowiek o nazwisku, które raczej ludzie znają, nazwisko Rothschild, również ludzi nieubogich, którzy wpływ na świat pewien posiadali.
Aha.
Tak więc owadami zajmują się różni ludzie. Oczywiście Linneusz opisał ich mnóstwo,
tak.
Nie robiąc tutaj zbytniego wyjątku. On niesamowitym człowiekiem, który po prostu stwierdził, że w pewnym momencie chce skatalogować chyba cały świat. Tak więc tak, owady z potężnymi ludźmi się wiążą.
Się wiążą.
Obustronnie.
A zatem mamy tutaj... Pamiętam, że zdecydowanie to są czasy starożytne, już pierwsze prace na ten temat, no i współczesność, Karol Linneusz. A założyciel, jeśli dobrze pamiętam, towarzystwa entomologicznego, John Curtis, takie towarzystwa zaczęły powstawać mniej więcej w połowie XIX wieku, drodzy Państwo, powstały w Paryżu, w Londynie, a zatem Europa zaczęła troszkę tę palmę pierwszeństwa, można powiedzieć akację pierwszeństwa, biorąc pod uwagę to wcześniejsze porównanie świata mrówek i roślin w Afryce, na afrykańskiej sawannie. Ono tutaj się, ta palma się gdzieś do Europy przeniosła, biorąc pod uwagę także wpływy kolonialne, no i chociażby kolekcję, o której pan wspomniał. Zachęcamy, drodzy państwa, przy okazji wizyty w Brukseli, nie tylko frytki belgijskie i inne specjały belgijskiej kuchni, ale także muzeum i owady. Entomologię możemy podzielić i współczesna entomologia z pewnością ma bardzo specyficzne sekcje, o których się Linneuszowi nie śniło, prawda?
Owszem. Taki najprostszy podział, jaki możemy zastosować, a jednocześnie najbardziej nudny, ale też na najbliższy prawdzie, to jest podział na grupę owadów, którymi się dany naukowiec zajmuje. Tak więc jeżeli ktoś zajmuje się muchówkami, czyli diptera grupą,
aha,
jest to dipterolog. Jeżeli ktoś zajmuje się płonkówkami, płonkoskrzydłymi, czyli hymenoptera, jest to hymenopterolog. To jest bardzo nudny podział, który po prostu, jeżeli sobie weźmiemy odrobinę mniejszą bądź większą grupę owadów, możemy stworzyć z tego jakiegoś loga. Natomiast dużo ciekawsze dla mnie są działy bądź tematyki, którymi zajmują się entomolodzy, bliższe obserwacji życia czy wykorzystania tych owadów, czyli zarówno pod kątem behawioru, jak i pod kątem parazytologii, czyli co te owady, jak te owady mogą nam zaszkodzić, bądź jak nam mogą pomóc. Przyznam, że moją taką, trudno powiedzieć ukochaną, bo jest to jednak trochę przykra część życia, ta ostatnia.
Parazytologia?
Nie, ostatnia część życia, mówimy tutaj o śmierci.
Okej, dobrze, czyli to ta specyfika,
tak,
czyli
entomologia,
co?
Entomologia sądowa.
Sądowa.
Bądź medyczna, która pozwala ustalić czas, bądź miejsce, bądź inne okoliczności zgonu człowieka. I to możemy takich entomologów sądowych czy medycznych znaleźć w różnych serialach, nas niestety zazwyczaj nie w życiu. Natomiast tak, jest to mega pasjonująca dziedzina entomologii.
Mega pasjonująca dziedzina entomologii. Możemy się na chwilkę zatrzymać, skoro to też jest pańska pasja. Rozumiem, że poprzez życie, które życie owadów, to, że owady wnikają do, no powiedzmy sobie szczerze, obrazowo, do ciała osoby zmarłej i gdzieś zaczynają lub kontynuują funkcjonowanie, to nam pozwala określić wiele okoliczności związanych ze zgonem, tak?
Tak. Tak, dokładnie. Jesteśmy w stanie nawet stwierdzić, czy ciało człowieka zostało przeniesione w jakiś czas po śmierci, tak? Jeżeli zobaczymy, że fauna, czy właśnie skład owadów, skład gatunków różni się od tego, który powinniśmy w danym miejscu o danej porze roku spotkać, możemy domyślać się, że nastąpiły jakieś inne okoliczności. Natomiast w takiej podstawowej formie entomolog sądowy może określić po składzie gatunkowym oraz wieku owadów znalezionych na zwłokach, może stwierdzić, jak, oczywiście biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne, bo to ma ogromny również wpływ, oraz siedlisko, w jakim się znalazł denat, może określić czas od momentu zgonu do momentu odnalezienia ciała. A więc jest to bardzo przydatna część, bardzo przykra, jeżeli mówimy tutaj o odczuwaniu współczucia rodzinie zmarłego chociażby, natomiast potrzebna może się okazać jedynym narzędziem, które w danym momencie będzie w stanie pomóc, bądź wesprzeć inne, już bardziej medyczne określenia, próby określenia stresu zgonu.
Niesamowite, drodzy Państwo, zatem entomologia stosowana, w tym akurat przypadku entomologia sądowa, mamy zatem naukę, która odpowiada na wyzwania współczesności, biorąc pod uwagę różne przykre historie, ale biorąc pod uwagę także wyzwania, chociażby dla rolnictwa. Tu zdaje się, będziemy mówić właśnie o entomologii stosowanej, prawda?
Oj tak, zauważyliśmy, możemy wszyscy zauważyć, powolne odchodzenie od chemizacji rolnictwa. Staramy się znajdować jak najmniej ingerujące w pokarm, który będziemy spożywać następnie, albo w środowisko, w którym uprawiane są plony, narzędzia pozwalające nam ograniczyć zarówno ich choroby, jak i ich szkodniki. Aha. Tak więc owszem, są pewne grupy owadów, mówimy tutaj najczęściej o bąkówkach pasożytniczych, które zwalczają inne owady, które z kolei są bardzo zainteresowane naszymi roślinami, które sobie uprawiamy w ogródku bądź na polach.
Czyli możemy dzięki entomologii stosowanej wykorzystać jedne owady przeciwko drugim, tak? I to
oczywiście,
robimy. I to robimy. A zatem nie tylko opryski, nie tylko pestycydy. No właśnie, słowo pestycydy to ma związek biologiczny. Czy to jest wyłącznie kontekst chemiczny?
Czyli wiąże się z biologią oczywiście, natomiast samo pierwsza część słowa pestycyd, czyli pest,
tak,
oznacza szkodnika.
Dokładnie.
Szkodnik jest terminem wybitnie ludzkim. W takim sensie, że na całym świecie zwierząt mamy ogrom relacji między poszczególnymi gatunkami, natomiast tylko ludzie tłumaczą, że pewne są dla nas korzystne, czyli pożyteczne, i szkodliwe, czyli są to szkodnicze działania. Tak więc to, co poza naszym ogródkiem jest normalną biologią, normalną ekologią, czyli współistnieniem poszczególnych grup organizmów oraz środowiska, my nadajemy temu rangi pożyteczności. Czyli to jest taki sztuczny podział, tak? Natomiast tak, korzystamy z nich, i to do tego stopnia, że tu akurat nie jest mowa o owadzie, ale roztocz, czyli mały pajęczak, z którego usług czasem korzystamy w walce ze szkodnikami, to jest, ma w polską nazwę dobroczynek. Tak więc jest to bardzo urocza i wielu mówiąca nazwa dla stworzenia, którego jakbyśmy zobaczyli w powiększeniu, to raczej nie mielibyśmy zbyt ciepłych do niej, w stosunku do niego odczuć.
No dokładnie, mógłby to być czarny charakter w kolejnej produkcji Ant-Mana, taki właśnie dobroczynek, niekoniecznie kojarzony z czynieniem dobra. To jest niesamowite, o czym rozmawiamy, drodzy Państwo. No i teraz mamy jeszcze kilka chwil w tej części naszej rozmowy. Nie ukrywam, że coś, co mnie najbardziej interesuje, z 8 biblijnych plag, 3 plagi to plagi owadzie, komary, muchy, szarańcza. To bardzo istotna, wręcz ikoniczna przypowieść, która, mam wrażenie, pozycjonuje nas wyraźnie w kontrze do owadów. My owadów no nie lubimy za bardzo, uogólniając. Wyłączamy z tego uogólnienia pana Macieja Krzyżyńskiego. Sprawa jest jasna i wielu innych w pozytywnym sensie fanów i fanatyków świata owadów. Natomiast to jest, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chciałbym się zastanowić jeszcze chwilę przed przerwą i po przerwie na temat wpływu owadów na bieg historii. Wpływ owadów na bieg historii, biorąc pod uwagę to, że owady są starsze niż ludzkość. Sprawa jest jasna. Opanowały jako pierwsze zdolność aktywnego lotu. Nawet jeśli nie wszystkie mają skrzydła, dla człowieka zauważalne. To jest bardzo ważne. A zatem wpływ owadów na bieg historii. Biblijne przesłanie to chyba zdecydowanie za mało. Mamy wiele przykładów, że owady te historie zmieniały, prawda?
Owszem. Wspomniałem parę wątków wcześniej, że mocni ludzie tego świata, potężni ludzie posiadali do owadów pewien sentyment, bądź posiadają. Natomiast jest to obosieczne. Proszę sobie wyobrazić, że oczywiście nie chcę zakładać, że to jest jedyny z powodów, natomiast mówi się o tym, że to owad powstrzymał Napoleona w rajdzie na Moskwę, gdyż w trudnych warunkach żołnierze armii napoleońskiej i brnąc na wschód, okazało się, że byli dotknięci wszą odzieżową, ubraniową, która to z kolei sprezentowała im tyfus. Tak, i która to choroba zdziesiątkowała armię, bądź osłabiła żołnierzy i kampania się nie powiodła. Tak więc to jest zaledwie jeden z przykładów.
Jeśli mogę wejść słowo, drodzy Państwo, podczas II wojny światowej rzeczona przez pana Macieja Krzyżyńskiego pchła, tak? To była pchła?
Wesz.
To była wesz. To była wesz. To była wesz.
Z pchłami się inne rzeczy wiążą.
No właśnie. I dlatego też troszkę chcę to wywołać z pchłami, a zatem oddaję głos.
Pchła w pewnym momencie totalnie zmieniła rzeczywistość. Wprowadziła ciekawe gatunki literatury, popkultury obecnie. Proszę sobie wyobrazić, że w pewnym momencie pojawiły się w Europie szczury, na których żyły pchły, w których żyły bakterie. I ten trójkąt stworzeń przypływający do Europy na statkach spowodował epidemię dżumy.
Dobrze, mam prośbę, panie Macieju. Ten trójkąt, w dużej mierze bermudzki, bardzo niebezpieczny, zostawiamy na rozmowę. Od tego rozpoczniemy chwilę po 23. Zostańcie państwo z nami. Proszę o chwilę cierpliwości. Do usłyszenia.